Biogród.
Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród, a w tych audycjach mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele o tym, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, oszczędzać energię, czy ograniczać utratę ciepła, czyścić mieszkania, czy je przystroić. W tym wszystkim oczywiście szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc różne rozwiązania. Mówimy o trendach i nowościach rynkowych, podpowiadamy, jakie rośliny warto uprawiać w ogrodach czy na kuchennych parapetach i jakie mają wartości dla naszego zdrowia. Każdy w tych programach może znaleźć coś dla siebie albo dla najbliższych znajomych czy przyjaciół i podzielić się taką wiedzą. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres, przypominam, domiogrod@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie własne doświadczenia, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? W tym wydaniu będziemy przypominać właścicielom i zarządcom nieruchomości wybudowanych i oddanych do użytkowania przed styczniem 2022 roku o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub też spalania paliw w budynkach, bo mamy na to już niewiele czasu. Będziemy też zachęcać do uprawy mniej powszechnych roślin, które są niezwykle wartościowe i nie tylko zdobią ogrody, ale także może przede wszystkim mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. A pod koniec programu będzie też o zmianach w nadawaniu telewizji naziemnej, żeby odbierać programy telewizyjne. Po 1 lipca tego roku należy dostosować nasze urządzenia do tych właśnie wymogów i o tym będziemy przypominać. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Właściciele lub zarządcy budynków mają czas do końca czerwca na złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub spalania paliw w budynkach. Dokument deklaracji można wysłać w formie elektronicznej lub też złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy albo miasta. Formularz dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna. W deklaracji należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia, instalacje takie stanowiące źródła ciepła, nawet jeżeli nie są używane. No, ale podać trzeba też ich liczbę, wskazać liczbę, funkcje i ogrzewanie i ciepła woda użytkowa. Tego trochę jest, to tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin Tomasz Lis.
Od połowy ubiegłego roku do 30 czerwca bieżącego roku każdy właściciel bądź zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację na temat wykorzystywanych źródeł ciepła, czyli w skrócie CEEB. Taka deklaracja jest składana w zasadzie w dwojaki sposób. Można ją złożyć za pomocą strony internetowej, logując się przez profil zaufany na adres www.ceeb.gov.pl lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców na terenie miasta Lublin bądź u nas w Wydziale Ochrony Środowiska przy ulicy Zana 38. W deklaracji podajemy przede wszystkim dane szczegółowe na temat lokalu bądź budynku, którego jesteśmy właścicielami bądź zarządcą. Szczegółowe dane dotyczące adresu, wielkości, a także informacje na temat wykorzystywanych źródeł ciepła, czyli główne źródło ciepła, a także wszystkie inne, które również są przez nas wykorzystywane nawet nieregularnie. Deklaracje w zasadzie są dwie. Jest deklaracja A i deklaracja B. Deklarację A składają właściciele zabudowy mieszkalnej, natomiast deklarację B składają właściciele obiektów niemieszkalnych, a także domów letniskowych, ponieważ tam też są źródła ciepła, chociażby w postaci kominków.
Czyli mówiąc wprost, musimy podać, czym ogrzewamy nasze domy, nasze mieszkania.
Tak, dokładnie. Zachęcamy, żeby tą deklarację złożyć w formie elektronicznej. Uzupełnienie deklaracji, złożenie tej deklaracji na stronie www.ceeb.gov.pl zajmuje dosłownie kilka minut. Deklaracja jest bardzo prosta. Jeżeli są problemy z jej wypełnieniem, zachęcamy do przyjścia do jednego z biur obsługi mieszkańców lub na ulicy Zana 38, pierwsze piętro, pracownicy pomogą wypełnić taką deklarację. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem lublin.eu, zakładka mieszkańcy, środowisko, kolejno powietrze w mieście, znajdziemy puste deklaracje, które możemy wydrukować i wypełnić. Możemy również pobrać wzór wypełnionej deklaracji. To bardzo przydatne. Myślę, że nie powinno być większego problemu. A jeżeli są, to możemy się, prawda, tutaj z Państwem wspólnie, prawda, pochylić nad problemem i pomóc wypełnić deklarację.
Tu mówimy o Lublinie, ale dotyczy to wszystkich urzędów miast i gmin. Wystarczy wejść i przeczytać. Ja już po przerwie powiemy, co jeszcze w takiej deklaracji musimy wypełnić, a także co nam grozi za niedopełnienie takiego obowiązku do końca czerwca.
Dom i ogród.
Taką deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach musi złożyć każdy właściciel bez względu, gdzie mieszka, czy w domu jednorodzinnym, czy w bloku, w spółdzielni, czy też posiada domek letniskowy.
Każdy budynek, który wykorzystuje źródła ciepła, powinien każdy właściciel bądź zarządca takiego budynku, w którym wykorzystywane są źródła ciepła, powinien taką deklarację złożyć, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny, czy jest to zabudowa wielorodzinna. Tutaj przepisy nie określają jednoznacznie, czy taką deklarację powinien złożyć właściciel mieszkania, czy zarządca nieruchomości, na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, czy chcemy jednak do takiego rozwiązania, żeby taką deklarację złożyła wspólnota bądź administracja, prawda, osiedla. Natomiast nie ma takiego obowiązku, żeby to była, powiedzmy, konkretna osoba, tak? Różne są rozwiązania stosowane. Musimy wziąć pod uwagę, że te źródła ciepła mogą być różne. Inne dla ogrzewania wody, a inne do ogrzewania mieszkania. Czyli tutaj najlepszym rozwiązaniem byłoby się skontaktować ze swoim administratorem i upewnić się, czy administrator złożył taką deklarację. Jeżeli nie, właściciel mieszkania powinien ją złożyć, ponieważ jeżeli jest to ogrzewanie sieciowe, to taka deklaracja też powinna być złożona. Z tym, że mówię, powinni właściciele mieszkań skontaktować się z administratorem budynku, prawda, i upewnić się, czy taka deklaracja została złożona. Jeżeli nie, powinniśmy ją złożyć osobiście.
Czyli w takiej deklaracji podajemy oprócz tego, czym ogrzewamy pomieszczenia, także czym podgrzewana jest woda.
Deklaracje są odpowiednie, prawda, pozycje i tutaj taka deklaracja powinna być wypełniona zgodnie z wzorem. Jak powiedziałem, on jest dostępny u nas na stronie internetowej, można się z takim wzorem zapoznać, ewentualnie przyjść do Biura Obsługi Mieszkańców lub do nas, bo możemy taką deklarację wypełnić.
Tu mówimy o Lublinie, ale to dotyczy w ogóle całej Polski, tak?
To dotyczy całej Polski, dokładnie tak. Także tutaj my spodziewamy się około 32 tysięcy deklaracji. Przynajmniej tak wskazuje system, do którego są deklaracje wprowadzane. W tym momencie mamy około 8 tysięcy. Nie jest to zadowalający wynik, dlatego tak jak powiedziałem, już rozpoczęliśmy kampanię przypominającą. Ta kampania była na początku, znaczy pierwsza kampania była przeprowadzona pod koniec tamtego roku. Teraz będzie ponowiona, ponieważ tych deklaracji no jeszcze nam, prawda, brakuje. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy nie ponosili żadnych konsekwencji, dlatego postaramy się dotrzeć do każdego właściciela, do każdego zarządcy nieruchomości, tak żeby można było tych kar uniknąć.
Jeżeli jest dwóch współwłaścicieli, to wystarczy, że jeden z nich taką deklarację wypełni?
To zależy, jakie są źródła ciepła. Jeżeli źródło ciepło jest wspólne dla całego domu, wystarczy, że jedna osoba złoży taką deklarację. Natomiast jeżeli każdy lokal wykorzystuje inne, na przykład piec dwufunkcyjny, no to tutaj właściciel lokalu powinien indywidualnie złożyć taką deklarację.
A co w przypadku wynajmowania mieszkania albo jak dom jest zapisany na męża, to musi on sam złożyć deklarację? Nie może tego zrobić na przykład żona, mimo że prowadzą wspólne gospodarstwo?
To powinien złożyć, tak, ustawa mówi, że powinien to zrobić właściciel bądź zarządca nieruchomości. Taka sama sytuacja jest, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie. Nie on ponosi konsekwencje, nie on ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości bądź zarządca.
A co jeżeli nie dopełnimy takiego obowiązku do końca czerwca? Oznacza kary.
Niezłożenie takiej deklaracji jest zagrożone karą do 500 zł. Organ może również złożyć wniosek o ukaranie do sądu i wtedy wysokość kary wzrasta, może wzrosnąć 10-krotnie. Także my tutaj już startujemy z kolejną kampanią przypominającą. Bardzo nam zależy, żeby wszyscy mieszkańcy, przepraszam, właściciele obiektów złożyli deklarację. No przede wszystkim po to, żeby dopełnić obowiązku i uniknąć kary, prawda? Także te kary są dosyć dotkliwe, dlatego wierzymy w to, że kampania przyniesie efekt i nie będzie konieczności ich stosowania.
O czym mówił zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin Tomasz Lis. Wszelkie informacje w poszczególnych urzędach miast i gmin. Formularz dostępny jest także na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Dom i ogród.
Teraz zaglądamy do ogrodu. Moda na zdrowy styl życia spowodowała, że na rynku pojawiają się nowe odmiany roślin albo powracają te niegdyś zapomniane. Dziś powiemy o żeńszeniu w polskim ogrodzie, bo jest to możliwe, można go uprawiać. Do Europy żeńszeń trafił w średniowieczu, do Polski i na Lubelszczyznę na początku lat 90. ubiegłego wieku, ale wciąż jeszcze niewiele osób go uprawia, a to roślina lecznicza, znana od wieków. Zanim powiemy, jak zacząć przygodę z żeńszeniem, jak go uprawiać, poznajmy jego zalety. A o tym powie właściciel ekologicznej plantacji z Lubelszczyzny, Sławomir Chmiel, który od 30 lat zajmuje się uprawą ziół, żeńszenia oraz zbóż i warzyw, które są zaliczane do żywności funkcjonalnej.
Jest to typowa roślina funkcjonalna, czyli dająca też efekty zdrowotne. U nas w Polsce używany jest jako lek głównie, ale w tradycji Dalekiego Wschodu, czyli w Chinach, jest to taka sama przyprawa, jak jest u nas marianek, tymianek, czomber, bo tam jest dodawany i do zupy, i do sosu, i do bigosu. Żeńszeń jest roślina lecznicza. W swoim składzie zawiera ponad 200 substancji czynnych. Ma podstawę wszystkie witaminy, po które my sięgamy dzisiaj. Witaminy A, witaminy B2, B6, B12, witamina C, witamina E, witamina D, mikro, makroelementy typu potas, fosfor, cynk, magnez i tak dalej. I ma ginsenozydy. Jest ich 16. Są to substancje, które występują głównie w żeńszeniu i prawie wyłącznie w żeńszeniu. Każdy z tych ginsenozydów ma inne spektrum działania. Stąd ten zakres działania żeńszenia jest bardzo szeroki. Wracając do samego składu jeszcze tych 200 substancji, na dzień dzisiejszy naukowcy przebadali mniej więcej połowę z nich, gdzie możemy ich zapisać odpowiednim wzorem chemicznym. O pozostałych składnikach wiem bardzo mało albo niewiele, ale wiemy jedno, że one wszystkie razem, w tym właśnie stosunku, jakim są zawarte w korzeniu żeńszenia, dają ten dobroczynny wpływ na nasz organizm. Żeńszeń stymuluje układ immunologiczny, czyli pobudza produkcję przeciwciał przeciwwirusowych, czyli grypa, angina, częste przeziębienia, opryszczki. Jest to wskazanie, żeby zrobić sobie taką kurację żeńszeniową. Żeńszeń też wzmacnia system nerwowy, czyli przeciwdziała skutkom stresu fizycznego i emocjonalnego. No, dzisiejszy świat to świat zabiegany, nerwowy, szybko, prędko. A właśnie żeńszeń daje takie, szczególnie odmiana Panax quinquefolium, daje takie wyciszenie, uspokojenie, taką równowagę dla organizmu właśnie w tych sytuacjach stresowych, nerwowych. Dodatkowo można to połączyć z innym ziołem, melisą, czyli mamy tutaj synergię z tych dwóch roślin, czyli znakomite wzmocnienie systemu nerwowego, uspokojenie organizmu.
Uprawa żeńszenia jest możliwa w ogrodach także, ale to roślina wymagająca. Trzeba jej poświęcić trochę czasu.
Jest to wymagająca roślina, bo cykl produkcyjny to jest praktycznie 6 lat. Do 2 lat dojrzewają nasiona, to jest tak zwany proces stratyfikacji nasion. A później już tylko 4 lata rośnie sobie roślinka i mamy gotowy korzeń, który możemy wykopać. Możemy go wykopać już w wieku 4 lat. I my kopiemy najczęściej w wieku 4-5 lat nasze korzenie roślina do konsumpcji przeznaczone. Natomiast może ona rosnąć dłużej. Może rosnąć następne 50-100 lat, nawet 500 lat. Żeńszeń naturalnie rośnie w lesie. W lesie zawsze jest półcień, w związku z tym nie lubi żeńszeń słońca. Nasze plantacje, całe nasze plantacje są zacienione specjalnymi siatkami cieniącymi, ale do takich hobbystycznych celów wystarczy, żeby to było miejsce zacienione gdzieś tam za drzewem, za płotem, za jakimiś krzakami. W domu może być w donicy, ale wtedy doniczki nie trzymamy na oknie, tylko gdzieś tam w głębi pokoju, bo światło wiadomo jest potrzebne do asymilacji dla roślin, natomiast nie lubi żeńszeń światła bezpośredniego słońca. Lubi gleby żyzne, zasobne składniki pokarmowe, przewiewne, o przepuszczalnym podłożu. Takie gleby można pozyskać z lasu właśnie, przywieźć taką leśną glebę. My do naszych celów przywozimy właśnie ściółkę leśną, między innymi na plantację, żeby jej stworzyć roślinom żeńszenia jak najbardziej zbliżone warunki do tego, co mają w naturze. Można też taką glebę przygotować sobie, budując jej zawartość próchnicy. Próchnicę uzyskujemy właśnie z materii organicznej, czy to będzie słoma, czy to będzie kompost, czy to będzie właśnie taka ściółka leśna. Dobrze jest tą próchnicę potraktować na przykład humusem Active. To jest taki preparat naturalny, biologiczny, który w swoim składzie zawiera kwasy humusowe, ale też zawiera efekt mikroorganizmy, które przerabiają całą materię organiczną i przerabiają w próchnicę. Im gleba ma większą zawartość próchnicy, tym lepsza jest żeńszenia, bo jak wspomniałem na początku, muszą być to gleby luźne, bo te korzenie nie lubią gleb zwięzłych, ciężkich. No i oczywiście, w związku z tym, że to są bulwy, nie lubią miejsc podmokłych. Musi być to miejsce takie, gdzie wody opadowe nie zatrzymują się, bo wystarczy jedno zalanie na kilka godzin żeńszenia i już taka roślinka nam ginie.
Inną rośliną wartą uwagi jest topinambur, czyli słonecznik bulwiasty, ale o tym powiemy już po przerwie.
Dom i ogród.
Topinambur, czyli słonecznik bulwiasty, to zapomniane niegdyś warzywo, choć w Polsce uprawiane było już w XVIII wieku, a najbardziej popularny był przed wojną na Śląsku. Obecnie dzięki zainteresowaniu żywnością prozdrowotną przeżywa prawdziwy renesans. Zaliczany jest do rośliny uprawnej o małych wymaganiach, zarazem obfitych plonach. Posadzone w ziemi bulwy kiełkują w zawrotnym tempie, rzadko wymagają pielenia, a ich podlewanie konieczne jest jedynie podczas wyjątkowej suszy. Świetnie się sprawdza także w uprawie ekologicznej.
Nasza przygoda z topinamburem zaczęła się ponad 20 lat temu. Posadziliśmy go jako roślinę osłonową od naszych plantacji żeńszenia. Ale z biegiem czasu coraz bardziej nas zaczęło interesować, co on faktycznie w sobie ma, że tak myszy nornice chętnie go zajadają. No i okazało się, że to jest super świetny, naturalny preabiot, czyli roślina, która reguluje nam pracę układu pokarmowego. Bo właśnie od układu pokarmowego zależy funkcjonowanie układu nerwowego, funkcjonowanie układu krążenia, układu odpornościowego. Czyli jeśli mamy prawidłowo działający układ pokarmowy, te pozostałe funkcje naszego też świetnie nam pracują. Topinambur właśnie nam oczyszcza organizm, powoduje, że lepiej pracuje, namnażają się te pożyteczne mikroorganizmy. Szczególnie powinniśmy sięgać wtedy, kiedy na przykład bierzemy antybiotyki. Już tego nikomu nie polecam, bo naprawdę prawdziwymi antybiotykami są zioła czy warzywa, takie jak czosnek lub cebula. Ale też topinambur zawiera inulinę. Inulinę, która reguluje nam w naszym układzie pokarmowym poziom cukru. Znakomita rzecz dla cukrzyków. Mówimy oczywiście o cukrzycy drugiego stopnia, nie insulinozależnej. Za pomocą topinambura możemy się pozbyć tej uciążliwej choroby, w cudzysłowie nazywanej przez współczesne medycyny, że to jest choroba nieuleczalna, choroba cywilizacyjna. A sięgając po takie rzeczy naturalne jak topinambur, możemy z tym poradzić.
To roślina, którą można przyrządzać, przygotowywać na różne sposoby.
My mamy też topinambur w trochę takiej bardziej innowacyjnej formie. Mamy na przykład chipsy z topinambura. Na hasło chipsy każde dziecko będzie wyciągało rękę po to, ale mamy jeszcze coś smaczniejszego, coś bardziej przyjaznego do naszego organizmu. Mamy topinambur liofilizowany. Proces liofilizacji generalnie to proces, który zachowuje nam 99% właściwości świeżej bulwy topinambura, czyli mamy kostkę z topinambura liofilizowaną, ale jak ją zalejemy wodą, to po 10 minutach wracamy do konsystencji świeżej bulwy. Taką kostkę z topinambura możemy spożywać bezpośrednio tak, jak podjadamy sobie krakersy, czy chipsy, czy paluszki, ale też możemy ją dodać do surówki, do sałatki, możemy dodać do zupy, do kanapki z serkiem, z masłem lub do mojej ulubionej, do kanapki ze skwarkami. Z topinambura możemy zrobić wszystko to, co robimy z ziemniaka, czyli możemy go smażyć, gotować, piec. Polecam, frytki są rewelacyjne, zapiekany topinambur czy topinambur w zupie. Natomiast jeden warunek, że robimy to krócej, bo topinambur gotuje nam się 5-7 minut, mamy ugotowany. Z topinamburem nie należy przesadzać z ilością, szczególnie na początku, szczególnie kiedy mamy, tak kolokwialnie powiem, zapchany układ pokarmowy, zanieczyszczony układ pokarmowy, topinambur będzie starał się tam go oczyścić od razu. Nie jest to możliwe, prawda? Musimy delikatnie 2-3 bulwy na początek, żeby to powolutku ten proces się zaczął i oczyściło nam układ pokarmowy z tego, co nam jest niepotrzebne.
Topinambur dostępny jest w dwóch odmianach, o takim bladoczerwonym lub białym zabarwieniu. Obie mają lekko orzechowy smak. Polecam, jakby ktoś chciał uprawiać, naprawdę polecam do spożywania również. Można go nabyć w sklepach z ekologiczną, zdrową żywnością.
Dom i ogród.
Na zakończenie przypominamy, że 1 lipca zostanie wprowadzony nowy standard nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej, a dotyczy to wielu z nas, bo na skutek zmian ponad 2 miliony 270 tysięcy gospodarstw domowych przy obecnym sprzęcie utraci możliwość jej odbierania. Aby odebrać programy telewizji naziemnej po 30 czerwca, trzeba mieć specjalne dekodery czy też odbiorniki. Można też sprawdzić, czy taki sprzęt jest już, ten, który posiadamy, jest już dostosowany, bo większość nowych telewizorów fabrycznie została przystosowana, mówi dyrektor lubelskiej delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej Andrzej Kaczor.
W najbliższym czasie od końca marca bieżącego roku do końca czerwca bieżącego roku nastąpią zmiany w standardzie nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Obecny standard, w którym jest nadawana naziemna telewizja cyfrowa, to jest DVB-T. Nowy standard będzie to DVB-T2 z kodekiem HEVC. Województwo lubelskie jest przewidziane do przełączenia na nowy standard w ostatnim etapie, czyli dokładnie 27 czerwca 2022 roku i tego dnia nie będziemy mogli odbierać już naziemnej telewizji cyfrowej w starym standardzie DVB-T, a będziemy mogli odbierać wyłącznie w nowym standardzie DVB-T2 Hz. Zmiana podyktowana jest tym, aby w zasobie częstotliwości, który jest dobrem skończonym, można było nadawać więcej kanałów telewizyjnych, można było nadawać kanały lepszej jakości, nie tylko w jakości SD 720, ale również HD lub w jakości również 4K. Można będzie nadawać więcej multiplexów, jak również będzie możliwość nadawania więcej usług towarzyszących, na przykład w przypadku, gdy telewizor będzie podłączony do internetu stacjonarnego. Dodatkowo przy zmianie standardu nadawania w tym samym widmie częstotliwości, w tych samych kanałach można będzie nadawać więcej kanałów telewizyjnych. Część z zakresu częstotliwości będzie również przeznaczona po zmianie standardu na takie potrzeby jak dostęp do internetu.
Kto musi wymienić sprzęt?
Sama zmiana standardu dotyczy tych odbiorców telewizji, którzy korzystają z anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, natomiast nie dotyczy osób, które korzystają z telewizji satelitarnej, którzy korzystają z telewizji kablowej lub tak zwanej telewizji internetowej, czyli IPTV. Takie osoby nie muszą zmieniać telewizorów, dokupować dekoderów, bo ich dostawca telewizji decyduje o tym, w jakim standardzie jest nadawane i kiedy ten standard będzie zmieniany. Osoby, które odbierają w chwili obecnej naziemną telewizję cyfrową, czyli mają telewizor lub dekoder i ten telewizor czy dekoder jest podłączony do anteny zewnętrznej lub pokojowej, muszą mieć przystosowany ten telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 z rozszerzeniem Hz. Żeby odebrać taki program, żeby przystosować taki telewizor, to można dokupić zewnętrzny dekoder, zewnętrzną przystawkę, dekoder, na którym można będzie odebrać takie programy w nowym standardzie DVB-T2 Hz i taki dekoder połączyć z telewizorem na przykład za pomocą kabla HDMI. Drugą możliwością, żeby odebrać naziemną telewizję cyfrową w standardzie DVB-T2 Hz, jest wymiana telewizora na nowy, który odbiera taki standard.
Szczegóły na stronie internetowej Telewizja Naziemna. A jeszcze raz przypomnę dla osób, które nie posiadają internetu, bo na stronach internetowych jest to wszystko dokładnie opisane, a więc jest łatwiej, ale nie wszyscy mają takie możliwości. Aby sprawdzić, czy ten odbiornik, który posiadamy, spełnia te wymagania, należy odszukać kanał Sprawdzam TV. Na kanale 28 wyświetlana jest plansza kodowana w nowym standardzie wideo Hz. Dzięki temu każdy z widzów usłyszy komunikat lektora, a posiadacze odbiorników przystosowanych do nowego standardu zobaczą również planszę z grafiką potwierdzającą gotowość do odbioru telewizji w nowym wymiarze. I jeżeli odbierzemy ten program, czyli zobaczymy, czy będziemy słyszeli dźwięk, to znaczy, że nie musimy nic zmieniać. I jeszcze jedna ważna informacja. Poczta Polska przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu telewizora i dekodera, bo taka możliwość także jest. Dopłata wynosi 250 zł do zakupu telewizora, natomiast do dekodera 100 zł. Szczegóły na platformie gov.pl, no i oczywiście na Poczcie Polskiej.
Dom i ogród.